Halo, halo, za konsoletą Krzysztof Jankowski, przed mikrofonem Kacper Wit, dobry wieczór. Jest środa, 17 lutego, minęła godzina 18.30, więc pora na magazyn wojskowy w Radiu Poznań.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Zapraszamy przez najbliższe 30 minut, a oto o czym między innymi będziemy dziś mówić.
Magazyn wojskowy.
Polskie wojsko jest gotowe do walki z podtopieniami, zapewnił minister obrony narodowej. Żołnierze cały czas w pogotowiu, bo pod koniec tygodnia pogoda ma znacząco ulec zmianie.
Zarówno żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są gotowi do tego, żeby wziąć udział w tego rodzaju akcjach, jak i żołnierze wojsk operacyjnych.
Później wrócimy do tematu. Sprzed tygodnia w Pile szkolić się będą wojskowi hakerzy.
Stawiamy też tym młodym ludziom dosyć wysokie wymagania. To mają być najlepsi z najlepszych z całej Wielkopolski.
Powiemy też o świeżej krwi w szeregach 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponad 100 osób rozpoczęło szkolenie, tak zwaną szesnastkę.
Każdy dzień szkoleniowy to 12 godzin różnych zajęć, więc jest tych zajęć bardzo dużo. Dodatkowym wyzwaniem będzie w tej chwili pogoda.
Na koniec ważny temat historyczny. 79 lat temu powołano Armię Krajową.
Armia Krajowa w szczytowym momencie liczyła 380 tysięcy żołnierzy. W jej skład wchodziło blisko 200 organizacji wojskowych.
To wszystko i wiele więcej do godziny 19.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek tradycyjnie serwis wojskowy i Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Ministrowie obrony Węgier i Polski podpisali w Budapeszcie plan współpracy bilateralnej na 2021 rok. Umożliwi on lepszą koordynację wspólnych wysiłków w obszarze szkolenia i obronności. Podczas spotkania w stolicy Węgier ministrowie Mariusz Błaszczak i Tibor Benko omówili też wspólne ćwiczenia oraz wymianę doświadczeń z zakresu tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że Polska i Węgry łączy wiele płaszczyzn współpracy. Powiedział, że oba kraje współpracują w ramach NATO, Grupy Wyszehradzkiej, która obchodzi 30-lecie, a także Unii Europejskiej. Jednym z tematów rozmów był zakup uzbrojenia przez armię państw grupy V4. Mariusz Błaszczak powiedział, że skoordynowano zakupy amunicji. Chodzi o zakup około 300 tysięcy sztuk amunicji ćwiczebnej. Minister odwiedził siedzibę dowództwa wielonarodowościowej dywizji środkowoeuropejskiej Alba Regia. Minister dodał, że dowództwo to jest bardzo istotne w łańcuchu dowodzenia NATO.
Wypełnia miejsce między dowództwem północnym dywizji i między dowództwem południowym i jest afiliowane do dowództwa korpusu w Szczecinie, a więc łańcuch dowodzenia w Europie sił sojuszniczych możemy powiedzieć, że jest pełny.
W podpisanym polsko-węgierskim porozumieniu zaplanowano m.in. przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych, w tym sił specjalnych, rozwijanie współpracy w obszarze szkolnictwa wojskowego i współpracę między wojskami specjalnymi. Teraz wiadomości spoza Europy. Junta rządząca Mianmą zapewnia, że przeprowadzi wybory i przekaże władzę zwycięskiemu ugrupowaniu. Nie wiadomo, kiedy ma się odbyć głosowanie. Przejmując władzę 1 lutego wojskowi poinformowali, że wprowadzają stan wyjątkowy na rok. Podczas pierwszej konferencji prasowej od chwili przejęcia kontroli nad państwem generał brygady Zaw Min Tun powiedział, że przejęcie władzy nie było zamachem stanu. Rzecznik rady sprawującej władzę stwierdził, że działanie armii było uzasadnione, ponieważ listopadowe wybory zostały sfałszowane. Mieszkańcy Mianmy, czyli dawnej Birmy, protestują przeciwko zamachowi stanu. Domagają się też uwolnienia zatrzymanych. Od 1 lutego, kiedy armia przejęła władzę w Mianmie, aresztowano co najmniej 426 osób. Kartka z kalendarza. 102 lata temu, 16 lutego 1919 roku, zakończyło się Powstanie Wielkopolskie. Zwycięski zryw niepodległościowy Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 roku, niedługo po zakończeniu I wojny światowej. Polacy wystąpili zbrojnie przeciwko państwu niemieckiemu. Późniejszy rozejm w Trewirze po kilku tygodniach walki symbolicznie i formalnie zakończył Powstanie Wielkopolskie. polskie, przypomina dr Adam Pleskaczyński z IPN-u. Jak przypomina historyk, nad powstańcami zawisło widmo niemieckiej kontrofensywy, która mogła odwrócić bieg wydarzeń na niekorzyść Polaków.
Dlatego tak ważne było wynegocjowanie z aliantami, przekonanie aliantów zachodnich do tego, żeby Wielkopolska znajdowała się w takim kokonie ochronnym, który utworzyła nad nami wielka koalicja zwycięzców w I wojnie światowej. Co prawda Wielkopolska nie została formalnie włączona wówczas do Polski, natomiast Armia Wielkopolska stała się częścią sił Antanty.
Nieformalnie walki trwały jeszcze kilka tygodni, ale dla powstańców podpisanie rozejmu było wielkim sukcesem. Powstańcy później walczyli z bolszewikami w czasie wojny o wschodnią granicę, ale to już zupełnie inna historia. Także historia bardzo ważna na koniec serwisu. W Warszawie uczczono żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowano w 79. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Na mocy rozkazu wydanego 14 lutego 1942 roku przez naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego. W skład Armii Krajowej wchodziło około 200 organizacji wojskowych. W okresie maksymalnej zdolności bojowej w lecie 1944 roku siły Armii Krajowej liczyły 380 tysięcy żołnierzy. Kulminacją ich wysiłku było powstanie warszawskie. Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku na mocy rozkazu generała Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka. Do Armii Krajowej wrócimy w magazynowej części programu, w której także inne ciekawe wojskowe tematy.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Wojsko gotowe do walki z żywiołem. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że żołnierze są gotowi włączyć się do walki z podtopieniami. W gotowości jest 8 tysięcy mundurowych oraz 1000 jednostek sprzętu. To m.in. łodzie, amfibie, śmigłowce i spycharki.
Żeby zareagować skutecznie i szybko, jeżeli będzie taka potrzeba. Półtora roku temu wojsko pomagało mieszkańcom południowej Polski przy podobnych podtopieniach. Podkreślam, że zarówno żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są gotowi do tego, żeby wziąć udział w tego rodzaju akcjach, jak i żołnierze wojsk operacyjnych.
Za każdym razem o użyciu wojska będą decydowały lokalne władze. Żołnierze na bieżąco wymieniają informacje o sytuacji hydrologicznej z samorządowcami, dodał szef resortu obrony.
Co do zasady, za tego rodzaju pomoc odpowiedzialni są wojewodowie. Na zasadzie potrzeb zgłaszanych przez instytucje powołane w systemie zarządzania kryzysowego, a więc wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego i w sytuacji, kiedy ta interwencja ma charakter lokalny, to oczywiście powiatowi, szefowie zarządów kryzysowych, czy też gminni.
W walkę z podtopieniami w ubiegłym tygodniu w Płocku angażowali się już terytorialsi. Kilkunastu żołnierzy pomagało strażakom w umacnianiu wałów na Wiśle, która z powodu lodowych spiętrzeń wylewała w centrum Płocka. Według informacji przekazywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pod koniec tygodnia znacznie ociepli się w całym kraju, w tym także w Wielkopolsce. W wielu miejscach termometry pokażą nawet 11 stopni na plusie. Oznacza to, że śnieg, którego w ostatnich dniach sporo przybyło, zacznie gwałtownie topnieć, co może powodować lokalne podtopienia.
Magazyn wojskowy.
Wracamy do tematu sprzed tygodnia. Coraz głośniej zaczyna się robić o programie Cybermil z klasą, czyli eksperymentalnym projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort zamierza wykształcić specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa. W całej Polsce w ramach programu powstanie 16 klas. W Wielkopolsce klasa hakerów pojawi się w Zespole Szkół Technicznych w Pile, czyli popularnym mechaniku. Szkoła otrzymała już dofinansowanie na budowę laboratorium i zakup szybkich komputerów. MON w dużej mierze finansuje też zatrudnienie ekspertów. Jak to wygląda w praktyce i na co muszą się przygotować uczniowie, sprawdził Przemysław Stochaj.
Yeah. jakby my będziemy bardziej się skupiali na tym, że no mamy hakerów. Daria Szostak, dyrektor zespołu szkół technicznych w Pile. Wszyscy wiemy o tym, że ludzie się włamują do różnych systemów, zresztą mówi się bardzo głośno w chwili obecnej o tym, żeby zabezpieczać chociażby telefony komórkowe, tak? No i właśnie, ten kierunek, który będziemy prowadzili, to będą osoby, które będą broniły nas właśnie przed takimi atakami tych hakerów. Będą pokazywali, jak zabezpieczać tą sieć, żeby nikt, kto nie ma dostępu, nie włamywał się po prostu, czy na nasze komputery, czy na nasze smartfony, czy już w przyszłości tych systemów stricte państwowych.
To ogromne wyróżnienie właściwie dla tej szkoły w Pile, bo jest to jedyna placówka w Wielkopolsce i jedna na 16 w całej Polsce, która będzie prowadziła ten profil bardzo przyszłościowy.
Tak, jest to ogromne wyróżnienie ze strony ministerstwa, które postawiło bardzo wysokie kryteria. Aby zakwalifikować się do projektu, szkoła musiała spełnić szereg wymagań formalnych, między innymi prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w zakresie obronności państwa. Oprócz tego musieliśmy posiadać klasy, które realizują program z matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym. Musieliśmy także uzyskać wysoką średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich 3 lat.
W Pile nie tylko będą uczyć się więc najlepsi z najlepszych, ale sama szkoła stara się kształcić też takie osoby. Jak bardzo duże zainteresowanie wzbudziła informacja o tym, że projekt Cybermil z klasą zawitał do pilskiego mechanika, pokazuje ta historia.
Dostaję telefony, że uczniowie są chętni do klasy cyber. Podpułkownik rezerwy Bogusław Kaczmarek, koordynator klas wojskowych zespołu szkół technicznych w Pile. Niedawno uczennica dzwoniła do mnie, ma średnią 5,25. Jest w pierwszej klasie. Co ma zrobić, żeby do nas przyjść, dostać się do pierwszej klasy z powrotem? Czy ma nie zdać? Czy może zdać i u nas rozpocząć ten kierunek od zera? W ogóle o cyberbezpieczeństwie mówiliśmy wczoraj, że jest to przyszłość. Dzisiaj mówimy, że jest teraźniejszość. Cyberbezpieczeństwo będzie musiało być w każdej instytucji. Na dzień dzisiejszy brakuje około 7 tysięcy pracowników, żołnierzy, by zabezpieczyć nowy kierunek, nieładnie teraz powiem, armię cyberbezpieczeństwa.
Eligiusz Komarowski, starosta Pilski. Absolwenci klas wojskowych o specjalności cyberbezpieczeństwo, to przede wszystkim doskonali partnerzy do zatrudnienia zarówno w jednostkach wojskowych, ale przede wszystkim również w instytucjach cywilnych, takich jak przedsiębiorstwa, czy chociażby urzędy. Mamy już pierwsze sygnały, które świadczą o tym, że zainteresowanie absolwentami tego kierunku będzie bardzo duże, nawet tutaj na lokalnym pilskim rynku.
Żeby jednak uczniowie nabyli takie umiejętności, niezbędna jest pomoc zarówno wojskowa, jak i wyższych uczelni. Na to szkoła otrzymała pieniądze z MON-u, część sfinansował też powiat, dlatego udało się pozyskać prawdziwych specjalistów.
Nasze działania tak naprawdę prowadzone już są od zeszłego roku. Podpisanie listu intencyjnego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową z Wałcza. Oprócz tego mamy podpisane porozumienie z Regionalnym Centrum Informatyki z Bydgoszczy. Część tego programu będzie realizowana właśnie przez tych wykładowców z wyższych uczelni, czyli młodzież naszej szkoły będzie jeździła na wykłady zarówno do Wałcza, jak i do Bydgoszczy. Wykładowcy ci również będą przyjeżdżali do nas i prowadzili te specjalistyczne zajęcia. Część przedmiotów będzie mogła być realizowana przez naszych nauczycieli.
Czyli co na przykład?
Czyli na przykład przedmiot, który nazywa się montaż. Jednak przedmioty takie jak kryptografia już nie, bo to jest przedmiot typowy, podlegający właśnie pod to cyberbezpieczeństwo.
Nie czuje pani takich możliwości, że właściwie ta szkoła będzie kształcić specjalistów rozchwytywanych w całej Polsce?
Tak, jak najbardziej z panem się zgadzam. Także to jest ogromne wyzwanie dla szkoły.
No i chyba też wyzwanie dla młodzieży, no bo z tego co słyszałem, to 15 osób tylko będzie mogło w danej klasie w jednym roku się kształcić. Więc to naprawdę będą najlepsi z najlepszych.
Tak. Stawiamy też tym młodym ludziom dosyć wysokie wymagania, ale tak jak pan powiedział, to mają być najlepsi z najlepszych z całej Wielkopolski. Będziemy brali pod uwagę ocenę z matematyki, ocenę z fizyki, oczywiście wynik egzaminów ósmoklasisty.
Czyli 5 z matematyki albo 5 z informatyki musimy mieć.
Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że to cyberbezpieczeństwo, to są przedmioty techniczne, czyli ta matematyka, fizyka i informatyka no, musi być bardzo dobrze znana temu kandydatowi.
Nabór do klasy hakerów w Pile wystartuje w czerwcu, ale jak mogliśmy usłyszeć, już teraz kierunek cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W sumie w Zespole Szkół Technicznych w Pile czeka 15 miejsc. Nauka nauka będzie trwała 5 lat. Po ukończeniu kierunku otrzymamy tytuł Technika Cyberbezpieczeństwa i Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Dla wielu, no, może to być pierwszy krok do rozpoczęcia kariery w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. Na cały program MON przygotował prawie 6 milionów złotych. Pilska placówka otrzyma niecałe 300 tysięcy. Część wydatków będzie finansował też powiat.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Tu Radio Poznań. Ponad 100 rekrutów z Wielkopolski i Lubuskiego chce zostać terytorialsami. W 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej właśnie rozpoczęli szkolenie. Ćwiczenia odbywają się w Lesznie i Skwierzynie. O szkoleniu mówi kapitan Marcin Misiak, rzecznik prasowy Wielkopolskich Terytorialsów.
Są to osoby, które będą odbywać szkolenie podstawowe, 16-dniowe. To są osoby, które nigdy nie miały wcześniej kontaktu z wojskiem, ale też osoby, które wcześniej pełniły służbę wojskową, a wracają teraz w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej i one będą przechodziły szkolenie uzupełniające 8-dniowe. Różnorodność osób, które wstępują w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej jest bardzo różna, bardzo szeroka. Mamy w swych szeregach w tej chwili studentów, maturzystów, jest też stolarz, są też zapaśnicy, którzy startują w kadrze Polski. Jak zwykle jest bardzo dużo ciekawych osób, które chcą poświęcić swój wolny czas na służbę Wojsk Obrony Terytorialnej. Pogoda jest w tej chwili kolejnym wyzwaniem, bo szkolenie, które żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej odbywają, jest może niezbyt długie, ale za to bardzo intensywne, bo każdy dzień szkoleniowy to 12 godzin różnych zajęć, obsługa broni, taktyka, chodzi też jeszcze o szkolenie medyczne, więc jest tych zajęć bardzo dużo, a dodatkowym wyzwaniem będzie w tej chwili pogoda, no mróz, śnieg, no ale te osoby zgłosiły się na to szkolenie w pierwotnym terminie ferii zimowych, więc podejrzewam, że miały świadomość tego, że warunki mogą być dodatkowym utrudnieniem, dodatkową trudnością. 27 lutego odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa dla tych żołnierzy, którzy wcześniej, dla tych rekrutów, którzy wcześniej nie mieli styczności ze służbą wojskową, a zawsze z reguły dwa dni wcześniej odbywa się tak zwana pętla taktyczna. Jest to swoistego rodzaju egzamin. Przez 16 dni żołnierze uczą się podstaw tego żołnierskiego rzemiosła, a tuż przed przysięgą jest tak zwana pętla taktyczna, która jest egzaminem, która jest formą sprawdzenia tych umiejętności, które żołnierze posiedli w ciągu tego całego szkolenia.
Przysięga wojskowa nie kończy szkolenia terytorialsów. To w Wojskach Obrony Terytorialnej trwa 3 lata. Wracając jeszcze do pętli taktycznej, możliwe, że uda nam się ją podejrzeć z bliska.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
14 lutego minęło 79 lat od powstania Armii Krajowej. Była to największa podziemna armia w okupowanej Europie. Została utworzona z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w konspiracyjną organizację wojskową, działającą na terenie całego kraju. Jacek Butlewski.
Dowódcą Armii Krajowej został generał Stefan Rowecki-Grot. Armia Krajowa w szczytowym momencie liczyła 380 tysięcy żołnierzy. W jej skład wchodziło blisko 200 organizacji wojskowych. Armia Krajowa była ogólnonarodowa i ponadpartyjna. Swoim członkom stawiała wysokie wymagania. Doktor Romualda Tudrej, żołnierz Armii Krajowej, wspominała w 2005 roku, że nie było łatwo wstąpić w struktury Armii Krajowej.
Wymagano, żebyśmy mieli rekomendacje innych członków, którzy tworzyli te, bo myśmy były w końcu młode bardzo. Zaczynało się od harcerstwa, później na kompletach już się tworzyły grupki, bo komplety były tajne, to wszystko było tajne. I dopiero później przysięga i Armia Krajowa.
Ryszard Matczak, członek Szarych Szeregów, który do AK wstąpił w 1942 roku, wspominał, że traktował to jako obowiązek.
Jako wtedy 12-letni chłopak, jak do mnie się zwrócono moi koledzy, którzy byli ministrantami, to było dla mnie zaskoczeniem, a jedną wielką przyjemnością. Przyjąłem od ręki i w niedługim czasie, w ciągu kilku miesięcy zostałem patrolowym. Działałem cały czas do 1945 roku. Celem naszym było rozrzucanie ulotek. To było wielkie przeżycie, że jako młody chłopak mogłem już zacząć walkę.
Do dziś trudno ustalić, jak wiele osób było zaangażowanych w działania Armii Krajowej, powiedział przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy AK Tadeusz Filipkowski.
Armia Krajowa w okresie największego rozkwitu liczyła około 360 tysięcy żołnierzy. Ilu ich było, nigdy nie będziemy wiedzieć. Przecież to była organizacja ochotnicza, ale organizacja konspiracyjna. A władze powojenne komunistyczne robiły wiele wysiłków, żeby tę historię powszechnej walki o niepodległość zamazać.
Armia Krajowa to spektakularne akcje, które od razu przeszły do legendy czynu zbrojnego walczących z okupantem Polaków. Jedną z najbardziej znanych akcji żołnierzy KDW AK było wykonanie wyroku na Kacie Warszawy Francu Kuczerze, generale SS i policji na dystrykt warszawski. Nazywano go katem ze względu na wyjątkowe okrucieństwo. Nieobce także innym oprawcom służącym państwu niemieckiemu, które napadło na Polskę w 1939 roku i okupowało ją w kolejnych latach. Akcję przeprowadzono w biały dzień, gdy Kuczera przejeżdżał ulicami stolicy z domu do dowództwa SS. Jego auto zostało zablokowane przez samochód, który prowadził Michał Isajewicz, pseudonim Miś. Zmarł w 2012 roku. Bohater AK wspominał przed laty.
Dostałem rozkaz zlikwidowania Kuczery i to wykonałem i na tym polega cały widz. Szczególnie w Warszawie była radość, bo to był kat Warszawy. Miałem szczęście, że mu wpakowałem te parę kul w łeb.
Największym wysiłkiem zbrojnym Armii Krajowej było oczywiście Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku.
Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal. Nic nie zrobi nam wojny pożoga. Hej, co woli nasz wzrok, w marszu stężysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń naprzód nasz ku zwycięstwu, w górach skroń orzeł nasz los swój dzień. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal. Hej, do walki nie zbraknie nam sił.
Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku na mocy rozkazu Niedźwiadka. To oczywiście pseudonim słynnego generała Leopolda Okulickiego. Generał przewidywał, że po okupacji niemieckiej nastąpi okupacja sowiecka. Podkreślał, że ta druga może być bardziej niebezpieczna. Po wkraczaniu Armii Czerwonej część żołnierzy pozostała w podziemiu, często w lasach i prowadziła dalszą walkę, a więzienia wypełniały się niestety AK-owcami. Członków AK oraz innych organizacji zbrojnych podporządkowanych w czasie II wojny światowej legalnemu rządowi RP na emigracji zrzesza Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Kiedy był zakładany w latach 90. liczył około 80 tysięcy członków. Kilka lat temu należało do niego 8 razy mniej bohaterów sprzed lat. Niestety tych ostatnich jest z każdym rokiem coraz mniej.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Kłaniają się realizujący audycję Krzysztof Jankowski, współtworzący program Jacek Butlewski i Przemysław Stochaj. Sprzed mikrofonu odmeldowuje się Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.